Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. Mówię też dzień dobry mojemu gościowi, jest nim Robert Kwiatkowski.
Dzień dobry. Mówię dzień dobry Panu i Państwu. Dzień dobry Państwu.
Powiedzmy, że były prezes telewizji, to prawda, ale przede wszystkim dzisiaj członek Rady Mediów Narodowych, który wczoraj przyłożył rękę do odwołania Jacka Kurskiego. Tak, jak to się stało w ogóle?
No, była to jedna z pięciu rąk, bo wszystkie zgodnie poszły do góry na wniosek przewodniczącego Rady Mediów Narodowych, pana Czabańskiego. Ale przyznam szczerze, zaskoczenie przynajmniej tej opozycyjnej części Rady Mediów Narodowych było pełne.
Wszystkie ręce na pokład, to rozumiem. A proszę powiedzieć, jak to w ogóle wygląda? Bo wy się nie spotykacie. Tylko...
Tak, te spotkania odbywają się decyzją przewodniczącego Czabańskiego wyłącznie w przestrzeni wirtualnej. I takie
nie chce pana spotkać twarzą w twarz?
To dobre pytanie, ale do pana Czabańskiego. W każdym razie to było pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Rady Mediów Narodowych i nic nie zapowiadało jakichś radykalnych zmian. Porządek obrad, a raczej projekt porządku obrad przewidywał informacje, między innymi informacje zarządu TVP na temat inwestycji budowlanych Telewizji Polskiej i taką też informację na samym początku prezes Kurski osobiście, w tym sensie, że on osobiście mówił,
czyli przemawiał. Czyli prezes Kurski się włączył i wam coś tam opowiadał.
Z prezesem Matyszkowiczem i opowiadał, a to o budynku telewizji w Gorzowie, a to o budynku w Kielcach, a to o projekcie nowej hali zdjęciowej. Wszystko to projekty dość kosztowne, ale zapewne potrzebne. No i przeprosił, a myśmy się chwilę spóźnili. Powiedział, że no niestety musi się na chwilę rozłączyć, bo musi pojechać do Skierniewic na jakieś uroczystości.
I już na fotel prezesa nie wrócił.
Ale jak tylko zejdzie na dół, zejdzie do samochodu, to on się natychmiast z nami połączy i będzie wtedy w stanie kontynuować rozmowę. A prosił o dokończenie tej prezentacji przez dyrektora do spraw inwestycji. To się rzeczywiście stało. No i jak doszło do tej technicznej, wydawałoby się, przerwy w obradach, to przewodniczący Czabański powiedział, że no, w związku z tym punktem to ja bym chciał zauważyć, że w telewizji potrzebne są zmiany kadrowe. Ale i dlatego stawiam wniosek o odwołanie prezesa telewizji pana Kurskiego.
Ale jak to, no, ale sekundę, ale on powiedział,
szczęki opadły.
Ale powiedział coś takiego szokującego, Kurski? Nie,
nie
wiem o
tych... Nie, absolutnie nic. Mało tego, no, wykorzystałem zawieszenie głosu przez pana Czabańskiego i usiłowałem zainicjować jakąś dyskusję, ale zaraz, ale dlaczego, ale co się stało? Powodów do odwołania prezesa Kurskiego opozycyjni członkowie Rady Mediów mieliby aż nadto. Być może jakieś powody poza osobistymi miał przewodniczący Czabański, ale nie dopuszczono do
czyli
tej dyskusji.
Bez dyskusji?
Żadnej, najmniejszej.
Ale
cała
naprawdę
operacja,
nikt nie oceniał tej wspaniałej kadencji?
Panie redaktorze, cała operacja, a mam na myśli nie tylko odwołanie prezesa Kurskiego, ale też i powołanie jego następcy, nowego prezesa, pana Matyszkowicza, trwało jakieś 10 minut. Proszę sobie wyobrazić, jakie to musiało być tempo, a zważmy, że to się wszystko odbywało na aplikacji sejmowej Whereby, czyli w przestrzeni wirtualnej. To trochę utrudnia na przykład proces głosowania,
no dobra,
bo to nie było tak, że ręce do góry, ręce
do... To już wiemy, że to było wszystko niespodziewane. To już wiemy, że... To...
No, dla mnie na pewno. No nie, to było spodziewane przynajmniej i zaplanowane przez pana Czabańskiego, panią Lichocką, pana Babineca i jak się potem okazało, prezesa Matyszkowicza, no bo pytałem, on w pierwszym swoim wystąpieniu sprawiał wrażenie autentycznie zaskoczonego i zdumionego, ale też szczęśliwego. No ale mówię, czy pan się zgodził? Tak, zgodziłem się.
No dobrze, sekundkę. No to Mateusz Matyszkowicz jest już prezesem telewizji, tak? No, tak. Został powołany bez zbędnych ceregieli, bez udawania, że to konkurs.
Żadny. Usiłowałem też zgłosić wniosek o przeprowadzenie konkursu. Skoro nam poszło tak dobrze i odwołaliśmy prezesa Kurskiego, to może pójdzie nam jeszcze lepiej i ogłosimy konkurs na stanowisko prezesa.
Króciutko, czego się pan spodziewa, pan Mateuszu Matyszkowiczu, jako prezesie telewizji?
Ja się niczego nie spodziewam, ja się raczej obawiam. Znaczy, obawiam się kontynuowania tej linii, którą prezes Kurski wprowadził, no bo ona telewizji publicznej jako żywo nie służy.
No dobrze, to myśli pan, że będzie to samo, co było w gruncie rzeczy?
To jest dobre pytanie, wie pan, bo jeśli będzie to samo, no to można zapytać, po co ta zmiana? Ale czas pokaże, na co prezesa Matyszkowicza stać. On był taką, jakby to powiedzieć, bardziej przyjazną twarzą zarządu, mniej marsową. Może powiedzieć, że prezes Matyszkowicz z Wenus, a prezes Kurski z Marsa. No ale to są jakieś kosmiczne analogie.
Dobra, to niech pan teraz z łaski swojej, jeśli pan zechce, odpowie na pytanie, no dobrze, to... No bo co pana zdaniem stało za tą decyzją, tego mniej wiemy, ale co dostanie Jacek Kurski? No przecież on coś musi dostać na pocieszenie. Pan się odnalazł w biznesie, teraz w polityce.
Ja poszedłem na swoje, tak, na początku.
A co będzie robił Jacek Kurski?
No myślę, że pozostanie.
Słyszymy cały czas, że eksponowane stanowisko na niego czeka, tylko nie wiem jeszcze jakie.
Myślę, że Jacek Kurski pozostanie w kręgu władzy. Znaczy raczej interesuje go władza, a nie pieniądze chociaż.
A pana interesują pieniądze bardziej niż władza?
Na tyle dobrze się nie znamy. Natomiast...
A nie odpowiedział pan na pytanie, czy pana interesują bardziej pieniądze niż władza?
Nie, bo pan pytał o Kurskiego. Mnie dobre życie interesuje, tak jak pewnie wszystkich, zwłaszcza dla naszych dzieci, dla przyszłych pokoleń. I po to jestem w polityce, panie redaktorze.
Żeby zapewnić swoim dzieciom dobre życie. Dobrze.
Nie, one starają się i dobrze im wychodzi. Żyją, tak powiem, na własny rachunek.
No dobra, to teraz wróćmy do Jacka Kurskiego. No dobrze, jest przecież w końcu jeszcze bardzo aktywny, pełen werwy, energii życiowej.
Wie pan, jeśli ta operacja miała jakiś sens z punktu widzenia obozu władzy, to może być początek jakiejś większej operacji. Ja chcę zwrócić uwagę na coś, co umknęło uwadze opinii publicznej, mianowicie na brak w ustawie budżetowej
2 miliardów
złotych. To mogło...
To powiedzmy naszym słuchaczom, proszę państwa, nie wiem, czy państwo pamiętają, było takie wielkie poruszenie, że dopisano 2 miliardy na media publiczne w 2020 roku, takiej ekstra darowizny i nagle się okazuje teraz, że tych 2 miliardów nie ma, a rok jest wyborczy.
Tak, ale kontekst tego jest jeszcze taki, że wszyscy jesteśmy przekonani, że te pieniądze obóz władzy dla TVP znajdzie, natomiast, że wyjęto to z ustawy budżetowej, to by znaczyło, że prezydent jako instytucja, która ma prawo weta, będzie miała na to wpływ na te rozstrzygnięcia.
W sprawie ustawy budżetowej nie ma prawa weta.
No właśnie, ale ponieważ się to nie znalazło w ustawie budżetowej, a znajdzie się gdzie indziej, to prawo prezydent zyska. Dość to wszystko jest skomplikowane, ale uwierzcie państwo, to był jasny sygnał, że coś się wokół TVP zaczyna dziać, tylko nie wiedzieliśmy co.
Panie prezesie, będziemy pytać pana oczywiście o politykę, ale będziemy też rozmawiać o telewizji, ale na koniec tej części radiowej jedno dobre zdanie o Jacku Kurskim z ust byłego prezesa telewizji.
Na pewno sprowadził na TVP deszcz pieniędzy, ale te pieniądze przydałyby się gdzie indziej.
Radio RMF24, interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Porozmawiamy o mediach publicznych, o tym, jak się odwołuje prezesa. W końcu Robert Kwiatkowski też był odwoływany w dziwnych okolicznościach.
Tak, to prawda.
Zostańcie z nami. No właśnie, bo w jednym panowie jesteście do siebie podobni. Niech ja sprawdzę. Przecież Kurski był prezesem telewizji 6 lat, tak?
Tak.
A Robert Kwiatkowski był prezesem telewizji 6 lat.
No prawie 6 lat, to oddajmy prezesowi Kurskiemu. Chyba był dłużej, chociaż no, takiej buchalterii nie prowadzę.
Tak, ale ten czas jest porównywalny. On w środku jakąś przerwę tam, prawda?
No tak.
Zostawmy to teraz. Pan był 6 lat prezesem. Czerwiec 98 roku, to już nikt nie pamięta. Zostaje pan prezesem telewizji.
Poeta pamięta.
Pamięta pan, kiedy pan przestał być? Datę dzienną, czy pan pamięta?
17 lutego?
Tak jest, 17 lutego, pamięta pan dobrze.
Tak naprawdę chwilę wcześniej, bo poszedłem na urlop jakiś dwutygodniowy, no, ale zgadza się, tak. To
jak
był
to
luty.
Wyglądało? Jak się pan dowiedział, że pan nie jest już prezesem?
O, to był wielomiesięczny spektakl. To było coś, co jest absolutnym przeciwieństwem tej operacji, jaką przeprowadzono na Kurskim.
Bo tutaj była nagła egzekucja.
Tak, Rada Nadzorcza nowej kadencji przeprowadziła konkurs, no ale ten konkurs był głównie po to organizowany, żeby mnie z tej telewizji wysiadać, że tak powiem.
Ale dlaczego? Przecież wiadomo, że chodziło o politykę.
Tam chodziło o politykę.
To było po aferze Rywina.
W tle była afera Rywina i uznano, że potrzebne jest nowe otwarcie. Z czym ja co do zasady się, pozwoli pan, że to powiem, zgadzałem. Chciałem tylko odejść w takim momencie, w którym zakończy pracę komisja śledcza i wierzyłem w to głęboko, zostanę oczyszczony z zarzutów.
Aleksander Kwaśniewski przestał pana bronić?
To były inne czasy i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a zwłaszcza Rada Nadzorcza Telewizji miały zupełnie inne uprawnienia i znacznie większą autonomię. Dzisiaj przywykliśmy do tego,
ale
że wszystko się odbywa
nie pytam o żadne
na
Rady
rozkaz.
Nadzorcze, pytam o Aleksandra Kwaśniewskiego, który był pańskim patronem politycznym.
Wie pan, ten proces, mówię o aferze Rywina, miał swoją własną dynamikę i stało się jasne, że ofiary muszą być. Jak nie w ludziach, to w sprzęcie, że zacytuję klasyka. A tym razem padło na ludzi. Taki los.
No dobra, to
osoby publiczne.
Wróćmy jeszcze na sekundę do Jacka Kurskiego. Wie pan, bo przeróżne plotki się pojawiają. Jedna z nich już odwołuje wicepremiera Glińskiego i widzi na fotelu ministra kultury oraz wicepremiera Jacka Kurskiego. Myśli pan, że tego typu roszady są realne?
Proszę pana, pal 6 premiera Glińskiego, niech mi wybaczy to sformułowanie, ale to by jak najgorzej świadczyło o Mateuszu Morawieckim, bo znaczy zyskałby w Radzie Ministrów bardziej chyba zaciekłego krytyka niż jest nim Zbigniew Ziobro. Ja bym tak spuentował. Znaczy, wiemy, że Morawiecki, podobnie jak jego poprzednicy, jest premierem malowanym, bo rządzi Jarosław Kaczyński, no ale to już byłby szczyt szczytów. To już byłoby kompletnie niepoważne. Zresztą dla jednego i dla drugiego. Bo chcę zwrócić uwagę na to, że te okoliczności odwołania, sam sposób odwołania Jacka Kurskiego, no jest dla niego i dla jego otoczenia w najwyższym stopniu upokarzający.
Ale on ma grubą skórę, on to przełknie.
Nie, wszyscy mamy grubą skórę. Wszyscy ci, którzy się zajmują, czy są obecni w sferze publicznej. Trzeba po prostu się do tego przyzwyczaić albo zmienić zawód. Ale są jakieś granice, wie pan, między opowieściami o budynkach w Gorzowie i w Kielcach, zgłosić wniosek o odwołanie jednego, jeśli nie najdłużej funkcjonującego prezesa telewizji, podpory tego systemu, który PiS stworzył.
Funkcjonującego to jest od bardzo wielu lat, bo jak ja sobie, jak sięgnę pamięcią, no to od 30 lat na pewno.
Kurski. W mediach.
Tak, tak.
No tak, ale wie pan, no, Kurski w mediach jako rzecznik ruchu obrony odbudowy Polski, tak?
Nie wiem, jaki był wcześniej. Tak,
tak
był.
No to jest co innego niż Kurski, ale prezes
Kurski prezes
rządu.
Telewizji był przez Kurski był prezesem telewizji przez 6 lat. Śmiem twierdzić, znaczy, że był dłużej, no, skoro wiemy, że był trochę dłużej niż pan, no to był chyba najdłużej od 30 lat. Tak. Że najdłużej od 30 lat prezesa, no bo na pewno dłużej niż Walędziak
nie,
czy Miazek.
Ewidentnie. To średnia przebywania na tym stanowisku to są jakieś 2 lata. Dwa z ogonkiem, że tak powiem. A w przypadku
no dobrze,
Jacka
no to
Kurskiego,
skoro Jacek Kurski przez 6 lat rządził telewizją, Zenka wprowadził na salony, jakby został ministrem kultury, to Zenek zostałby pierwszym tenorem opery narodowej.
I to jest ta przyszłość, którą nam pan maluje, tak, panie redaktorze? No
ja się pana
no
pytam,
ja nie wiem, co ja mam myśleć. Nie, to
co będzie z Sylwestrem Zakopanem?
Nie zasługują na taką.
Co będzie z Sylwestrem Zakopanem? Ja już się martwię.
Nie, to tym się pan nie musi martwić, ponieważ telewizja jako taka staje się coraz gorsza.
Ale Matyszkowicz jako filozof zrobi tam popisy Platona i Sokratesa.
Nie, niczego takiego nie zrobi, bo zderzy się z twardą rzeczywistością. To znaczy telewizja musi dowozić wyniki. Tym razem nie wyniki finansowe, ale wyniki oglądalności, bo jak wiemy, nie ma kościoła bez wiernych. To cytat z Niny Terentjew, to nie moje. Dzisiaj chyba dyrektor programowa Polsatu, za moich czasów dyrektor drugiej anteny, programu drugiego TVP. I Matyszkowicz przy wszystkich swoich ambicjach uczynienia telewizji bardziej ambitną, bardziej kulturotwórczą i skierowaną w stronę kultury wysokiej, no, będzie musiał iść tą drogą także kultury popularnej, bo inaczej skończy jak Polskie Radio, które głównie specjalizuje się w produkcji różnego rodzaju albumów, patronatach, imprezach. No z oglądalnością, jak wiemy, jest gorzej.
W radiu jest słuchalność.
Jest, albo jej nie ma. W tym przypadku tak, rozmawiamy o rozmawiamy o słuchalności, której no w przypadku trzeciego programu dobrze, Polskiego Radia dobrze. De facto nie ma.
To porozmawiajmy jeszcze chwilę o panu i o polityce. Zostawmy Jacka Kurskiego i media. Pan jest, to dla pana też musi być nowość, dla Jacka Kurskiego, tak jak dla Kurskiego dłonie. Pan jest socjalistą.
Jestem w kole parlamentarnym partii, która się nazywa PPS.
Polska Partia Socjalistyczna, ja
to
wiem.
To jest nieuprawniony skrót.
Że pan jest socjalistą?
Tak.
A to zaraz, to pan nie jest socjalistą?
Ja bym się raczej definiował jako socjaldemokrata, socjal, uwaga, liberał. To jest tego typu orientacja.
No, ja mogę być nawet liberał, tylko wy mi o tym powiedzcie. Wczoraj Szpoteńskiego cytował Bogusław Sonik.
No proszę, bardzo piękne. Niestety nie słuchałem.
Nie zna pan towarzysza Szmaciaka?
To tak.
No dobrze. Ale to zaznaczmy, to pan nie jest, wiemy, że pan nie jest socjalistą. Wiemy, że pan nie jest socjalistą. Wiemy, że pan średnio ze Szpotańskim. No, ale to pytanie poważne brzmi, PPS, z kim pójdzie do wyborów, skoro pokłóciło się z lewicą?
Nie pokłóciło się z lewicą, bo sama też jest lewicą. Jest częścią porozumienia. Jest częścią porozumienia, które obejmuje także Unię Pracy, SDPL i Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej. I w tym gronie, w którym także ja się obracam, dominuje przekonanie, że potrzebne jest możliwie szerokie porozumienie całej opozycji demokratycznej, no bo najpierw trzeba pokonać Donta, a potem trzeba pokonać PiS. I ta kolejna rzecz taka właśnie jest.
Wygląda na to, że wspólnej listy nie będzie, że Platforma nie pójdzie do wyborów razem z PSL-em, że PSL raczej z Hołownią, a Platforma nie wiadomo z kim.
Zapewne z Koalicją Obywatelską, tak uważam.
No dobrze, a Lewica w takim razie sama, czyli trzy listy opozycyjne.
Nie Lewica samo, bo Lewica jako taka, pan ma na myśli tą koalicję,
którą
tak, stanowi Nowa Lewica i Partia Razem, czyli Lewica Razem. No, zwróćmy uwagę, że to już są trzy koalicje i zanosi się na to, mówiąc szczerze, że takie będą
kolejne losu. No dobrze, to gdzie w tym gronie będzie PPS?
No trzeba pytać szefa PPS-u, ja nim nie jestem. Ja uważam, że najbliżej nam byłoby do Koalicji Obywatelskiej.
Czyli powinniście pójść z Platformą?
Nie z Platformą, bo tam jest i Inicjatywa Polska, i Zieloni, masę lewicowych polityków, ale to jest moje indywidualne...
Ale umówmy się, że szefem, że liderem Koalicji Obywatelskiej jest Donald Tusk.
Tak. No jest szefem największej partii.
Chcecie iść z Tuskiem? Socjaliści z Tuskiem?
No, na temat socjalizmu i socjalizmu...
Ale to Polska Partia Socjalistyczna, pan mówi, że pan nie jest socjalistą.
I dlatego namawiam do zaproszenia senatora Koniecznego, który jest szefem PPS-u. On ma mandat do tego, żeby w imieniu PPS-u się wypowiadać. Ja się wypowiadam w swoim imieniu.
Panu by pańskie poglądy panu by nie przeszkadzało, żeby iść z Platformą, wręcz przeciwnie, chciałby pan z nimi iść na jednych listach.
Tak, co do zasady tak. Tak uważam. Zwłaszcza po ostatnich deklaracjach Tuska w sprawach świeckiego państwa, w sprawach aborcji. No widzimy, że Koalicja Obywatelska, czy też Platforma Obywatelska pełnymi garściami czerpie z dorobku programowego Lewicy. Aha, i to mnie cieszy.
Dobrze, to ostatnie pytanie, to pytanie o relacje polityczno-osobiste. No, pańskim wieloletnim przyjacielem
odpowiedzi na to pytanie.
Był lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Panowie w ogóle ze sobą nie rozmawiacie?
Nie.
No dobrze, rozumiem, że można nie rozmawiać prywatnie, ale na przykład jak się w Sejmie mijacie, to mówicie sobie dzień dobry albo cześć.
Poproszę o następne pytanie. A, było ostatnie. Dziękuję.
Naprawdę nie mówicie sobie cześć i nie podajecie sobie ręki?
Panie redaktorze, co za takie czasy.
Takie czasy. No dobrze, czytał pan coś ciekawego w czasie wakacji? Na przykład książka, nie wyciąg z konta.
Olgi Tokarczuk, Puzjon, ale to dopiero, jakby to powiedzieć, nie jestem zachwycony, ale może druga refleksja przyjdzie z czasem.
Robert Kwiatkowski, były prezes telewizji, członek Rady Mediów Narodowych, jeden z zamachowców na Jacka Kurskiego. Jest
skuteczny.
Skuteczny, jak widać. Ale nie Brutus, bo pan nie był jego przyjacielem.
Nie.
Pan zamordował tylko Czarzastego. Tu był pan Brutusem.
Nie przypominam sobie, panie redaktorze.
No nie, jasne, czas żyje, ma się świetnie. Pozdrawiamy serdecznie lidera Lewicy, pozdrawiamy serdecznie państwa. Kłaniam się nisko, do widzenia.
Dziękuję, do widzenia.